Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do zaangażowania na polu kościelnej jedności zachęcił Benedykt XVI biskupów z Rosji.
Przed kulturowym pesymizmem względem małżeństwa przestrzegł papież, spotykając się z Rotą Rzymską.
Rok astronomii jest okazją do docenienia Galileusza i jego dzieła, uważa Stolica Apostolska.
29 stycznia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Niech Wasza obecność w Rosji będzie przypomnieniem i zachętą do dialogu, powiedział Benedykt XVI biskupom z Federacji Rosyjskiej, którzy w tych dniach przebywają w Rzymie z wizytą ad limina. Papież przyjął każdego z nich na audiencjach prywatnych już w poniedziałek. Dziś, w przedostatnim dniu wizyty, spotkał się z całym episkopatem. Duża część papieskiego przemówienia była poświęcona problematyce jedności. Ojciec Święty wyłożył najpierw katolicką wizję komunii kościołów lokalnych z Piotrem i pod jego przewodnictwem.
Voi vivete in un contesto ecclesiale particolare.
Żyjecie w szczególnym kontekście kościelnym, a mianowicie w kraju, w którym większość społeczeństwa naznaczona jest wpływem tysiącletniej tradycji prawosławnej z jej bogatym dziedzictwem religijnym i kulturalnym. Bardzo ważne jest zdawać sobie sprawę z potrzeby nowego zaangażowania w dialog z naszymi braćmi i siostrami prawosławnymi. Wiemy, że dialog ten, pomimo dokonanych już postępów, napotyka jeszcze na pewne trudności. Choć w czasie różnych spotkań nie zawsze udaje się poruszać kwestie istotne, to jednak spotkania te przyczyniają się do wzajemnego poznania, dzięki któremu możemy ze sobą współpracować na polu wychowania nowych pokoleń, na których nam wszystkim zależy.
Za pośrednictwem rosyjskich biskupów Benedykt XVI przekazał też życzenia nowemu patriarsze Moskwy i Wszechrusi, zapewniając go o swych modlitwach.
W przemówieniu Ojciec Święty poruszył też szereg kwestii duszpasterskich, między innymi troskę o rodzinę, która w Rosji znajduje się w dość dramatycznej sytuacji. Przejawia się to również w poważnym kryzysie demograficznym. W tym kontekście Benedykt XVI wezwał katolików do współpracy z tamtejszymi władzami, które również są zaniepokojone tą sytuacją. Papież wezwał rosyjskich biskupów, by nie zniechęcali się skromnymi środkami, jakimi dysponuje ich wspólnota, ani niewielkimi owocami ich duszpasterskiego zaangażowania. Rozbudzajcie raczej prawdziwego ducha wiary z iście ewangeliczną świadomością, że Jezus Chrystus nie omieszka obdarzyć owocami waszej posługi w czasie i w sposób, który On sam uzna za stosowny, powiedział Ojciec Święty.
Kwestie niezdolności psychicznej do małżeństwa w procesach dotyczących ważności zawartego związku podjął papież na dorocznym spotkaniu z rozpoczynającą kolejny rok sądowy Rotą Rzymską. Przypomniał, że sprawą tą zajmował się już przed ponad 20 laty na podobnych spotkaniach z tym Trybunałem Jan Paweł II. Przestrzegał on wówczas przed skandalem, jakim jest zbyt częste i niemal automatyczne orzekanie nieważności małżeństwa pod pretekstem niedojrzałości czy psychicznej słabości zawierających związek. Wskazywał na różnicę między dojrzałością psychiczną jako punktem dojścia w rozwoju osobowości, a dojrzałością w sensie kanonicznym, która jest minimum wystarczającym do ważności małżeństwa w punkcie wyjścia.
Problem właściwego rozumienia niezdolności do małżeństwa pozostaje nadal bardzo aktualny, stwierdził Benedykt XVI. Przypomniał, że niezdolność do zawarcia małżeństwa orzekać można tylko w przypadku rzeczywistych, poważnych anomalii psychicznych, nie jedynie utrudniających, ale wprost uniemożliwiających podjęcie istotnych obowiązków małżeńskich. Zaproponował rozpatrywanie tych kwestii w świetle prawdy o osobie i małżeństwie.
Należy przede wszystkim pozytywnie odkryć na nowo zdolność do zawarcia małżeństwa, jaką ma z zasady każda osoba ludzka ze względu na samą swą naturę, jako mężczyzna czy kobieta. Grozi nam bowiem popadnięcie w antropologiczny pesymizm, według którego w sytuacji obecnej kultury małżeństwo jest niemal niemożliwe. Zresztą w różnych regionach świata sytuacja ta nie jest jednakowa. Prawdziwa niezdolność do wyrażenia zgody małżeńskiej to jednak co innego niż realne trudności przeżywane przez wielu ludzi, zwłaszcza młodych. Nie można ich ze sobą mylić, dochodząc do twierdzenia, jakoby związek małżeński był normalnie niemożliwy do pomyślenia ani zrealizowania. Przeciwnie, głoszenie wrodzonej zdolności człowieka do małżeństwa jest właśnie punktem wyjścia, by pomóc małżonkom w odkrywaniu naturalnej rzeczywistości tego związku oraz jego doniosłości w planie zbawienia.
W Watykanie zaprezentowano inicjatywy Stolicy Apostolskiej związane z Rokiem Astronomii. Obchody upamiętniają 400-lecie pierwszych obserwacji teleskopowych dokonanych przez Galileusza. Do tej pory Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne informowało bardziej szczegółowo o kilku imprezach organizowanych bądź współorganizowanych przez tę instytucję. Chodzi m.in. o specjalną edycję dorocznej letniej szkoły astronomii, wystawę zabytkowych instrumentów obserwacyjnych oraz jesienny tydzień studiów nad astrobiologią Papieskiej Akademii Nauk. Obecnie dochodzi do tego także kilka innych sympozjów naukowych z udziałem włoskich instytutów badawczych. Podczas prezentacji najwięcej uwagi poświęcono międzynarodowej konferencji Sprawa Galileusza, analiza historyczna, filozoficzna i teologiczna. Pięciodniowe spotkanie odbędzie się we Florencji w maju.
Jak przypomniano w specjalnej nocie Stolicy Apostolskiej, sprawa Galileusza niezwykle mocno zaciążyła na relacjach między światem nauki a Kościołem. Problem ten pośrednio podjął Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskich o Kościele w świecie współczesnym. Jan Paweł II polecił sprawę Galileusza specjalnej komisji, która uznała za istnienie błędów procesowych dokonanych przez sędziów niepotrafiących oddzielić wiary od kwestii poznania naukowego. Obecnie w spokojniejszej atmosferze możemy wreszcie spojrzeć na Galileusza i uznać w nim człowieka wierzącego, który próbował w kontekście tamtych czasów pogodzić wyniki swoich badań naukowych z treściami chrześcijańskiej wiary. Czytamy w watykańskim komunikacie. Dlatego Galileusz zasługuje na pełne docenienie i wdzięczność z naszej strony.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Zwiększenie działalności misyjnej oraz położenie nacisku na ogólnonarodową prawosławną edukację, te dwie drogi rozwoju wskazał lokalny sobór w Moskwie. Wybrany na nim nowy patriarcha Cyryl powiedział zarazem, że warunkiem spotkania z papieżem jest rozwiązanie trudnych kwestii. Podtrzymał tym samym linię swego poprzednika.
Powodem dla zwiększonego wysiłku misyjnego jest to, jak czytamy w dokumencie, że wielu nazywa siebie prawosławnymi, ale nie postępuje zgodnie z zaleceniami Kościoła. Dlatego duszpasterze i synowie Kościoła powinni dołożyć wszelkich starań, żeby ludzie zapoznali się z podstawami wiary prawosławnej, uczestniczyli w życiu sakramentalnym i liturgiach, postępowali zgodnie z normami moralnymi Ewangelii Chrystusa. Sobór wezwał duszpasterzy i świeckich do rozwijania dialogu ze społeczeństwem, ukazując mu chrześcijański obraz życia i mówiąc o wartościach. W dialogu z państwem, według delegatów soboru, należy szanować zasadę nie mieszania się w sprawy należące do kompetencji drugiej strony. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Słowa o solidarności z ofiarami Holokaustu wypowiedziane przez papieża na wczorajszej audiencji ogólnej spotkały się z częściowym uznaniem w środowiskach żydowskich. Dyrektor generalny Wielkiego Rabinatu Izraela podkreślił ich znaczenie w sytuacji powstałej po zdjęciu ekskomuniki z negującego zagładę biskupa tradycjonalisty. Odet Weiner uważa, że jest to bardzo ważny krok w kierunku rozwiązania tej sprawy. Tym niemniej rabinat podtrzymuje decyzję o niewysyłaniu do Rzymu swej delegacji na planowane w marcu spotkanie. Z Watykańską Komisją do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem miało rozmawiać 5 przedstawicieli Jerozolimskiego Wielkiego Rabinatu. Jego dyrektor nie wyklucza jednak możliwości zmiany decyzji. Uzależnia to od zapowiedzianej odpowiedzi kierującego komisją kardynała Waltera Kaspera na jego list w sprawie biskupa Richarda Williamsona.
Natomiast wprost o dużym zadowoleniu z wczorajszej wypowiedzi Ojca Świętego mówił dziennikarzom izraelski ambasador przy Stolicy Apostolskiej Mordechai Levi. Pozytywne odgłosy ze strony włoskich środowisk żydowskich, w tym głównego rabina Rzymu, odnotowuje Corriere della Sera. Włoski dziennik zamieszcza też wywiad z przewodniczącym papieskiej komisji Ecclesia Dei. Kardynał Dario Castrillon Ojos powiedział pismu, że w chwili przekazywania Bractwu Świętego Piusa X decyzji o zdjęciu ekskomuniki, co miało miejsce już przed wielu dniami, nic nie wiedział o negujących Holokaust opiniach jednego z 4 biskupów, których dotyczy dokument.
Przyszłość Ziemi wyzwaniem dla kościołów to hasło ekumenicznej sesji w Paryżu. Dobiegające końca 3-dniowe sympozjum zorganizował Instytut Katolicki przy współudziale Instytutów Teologii Protestanckiej oraz Teologii Prawosławnej Świętego Sergiusza.
Skutki zmian klimatycznych są już odczuwalne. Jednak w ich analizie mieszają się kwestie naukowe, polityczne, etyczne i ekonomiczne. Dlatego właśnie w pierwszym dniu sympozjum oddano głos klimatologom, geologom i ekonomistom reprezentującym prestiżowe instytucje naukowe jak Collège de France i École Normale Supérieure. Naukowcy przyznają, że problemy ekologii posiadają także wymiar etyczny i religijny. Organizatorzy sympozjum uznali, że kościoły chrześcijańskie łączy odpowiedzialność za wybory dokonywane przez społeczeństwo w dziedzinie ochrony środowiska. Chrześcijanie nie mogą więc pozostać na uboczu dyskusji dotyczących przyszłości naszej planety. Jak pokazuje paryskie sympozjum, dialog teologów i przedstawicieli nauk ścisłych jest nie tylko możliwy, ale i owocny. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
W Stanach Zjednoczonych trwają obchody Tygodnia Szkół Katolickich. W tym roku towarzyszy im hasło Szkoły katolickie świętują służbę innym. Celem dorocznej inicjatywy jest ukazanie znaczenia katolickiej edukacji w wychowaniu nowych pokoleń w duchu wiary, jak również promocja szkół katolickich na terenie całego kraju.
Zgodnie z tym, co powiedziała Kieren Rastu, przewodnicząca Krajowego Związku Edukacji Katolickiej, hasło przewodnie tegorocznego tygodnia jest odzwierciedleniem tego, co w ubiegłym roku działo się w szkołach. Większość szkół bowiem, zarówno podstawowych, jak i średnich, przez cały rok uczestniczyła w akcjach charytatywnych. Druga przyczyna wyboru hasła dotyczącego służenia innym jest związana z ubiegłoroczną pielgrzymką Benedykta XVI do Stanów Zjednoczonych. Wówczas to młodzi Amerykanie obiecali, że z okazji 81. urodzin Ojca Świętego ofiarują mu 2 miliony godzin przepracowanych na rzecz ubogich z ich wspólnot. Delegacja uczniów szkół katolickich na Kapitolu spotka się z przedstawicielami kongresu. Zaledwie na kilka dni przed rozpoczęciem obchodów tygodnia kongres skierował do szkół katolickich pochwałę, w której z uznaniem odniósł się m.in. do ich osiągnięć naukowych. Chicago dla Radia Watykańskiego, Alicja Pożywio.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Pod hasłem osoby konsekrowane otaczają szczególną troską życie 2 lutego w kościele obchodzić będziemy Dzień Życia Konsekrowanego. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie biskup Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podkreślił, że osoby konsekrowane nigdy nie pozostają obojętne na trudności, z którymi spotyka się współczesny człowiek.
Dzień Życia Konsekrowanego ma nam przybliżyć zrozumienie tego, czym samo życie konsekrowane jest i dać okazję do intensywnej modlitwy za tych, którzy na tej drodze się znajdują, jak również o nowe powołania, by nie brakło tych, którzy będą służyć Panu Bogu i człowiekowi.
Po raz piąty w Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce odbędzie się również zbiórka na rzecz klasztorów klauzurowych. Zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego służebnicy Bożej, matki Marii Walentyny Łempickiej, fundatorki kościoła i klasztoru sióstr Klarysek w Kętach na Podbeskidziu. Siostra Bonaventura Stawarz z kęckiego klasztoru Klarysek poinformowała, że proces diecezjalny miał charakter informacyjny i dotyczył relacji na temat życia, działalności i heroiczności cnót oraz samej opinii świętości kandydatki na ołtarze.
My mamy wiele łask otrzymanych za stawiennictwem służebnicy Bożej. No nie mamy jeszcze takiej łaski, która by przeszła weryfikację zarówno komisji lekarskiej, jak i później szczegółowe tam warunki kanoniczne.
Walentyna Łempicka urodziła się 7 lutego 1833 roku w majątku Godziszewy koło Rypina w diecezji płockiej. Zmarła w Kętach 24 stycznia 1918 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.